Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Przed tygodniem zapowiadałam, że będziemy mówić o łuszczycy, ale gość podstawowy zachorował. Jest teraz taki czas, niedobry, przeziębieniowy. A więc szybko zadzwoniłam do Bydgoszczy, do pani Anny Strans. No i zgodziła się, że jest dzisiaj w naszej audycji. Bardzo dziękuję pani Anno. Pani Anna Strans, prezes Bractwa Więziennego Samarytania.
Tak jest, witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, a więc będziemy mówić dzisiaj o problemach osób skazanych, osadzonych, problemach może osób, które już odbyły karę, ale to może mniej. Przede wszystkim będziemy mówić o, tak sobie myślę, pani Aniu, o naszej odpowiedzialności za te osoby, które są za murami więzienia. Nazywałam tę audycję Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, no to Chrystus to powiedział. Czytamy to w Ewangelii. A więc moje takie pytanie, na ile my, zwyczajni ludzie, którzy nie mamy nikogo bliskiego, na ile my mamy odpowiadać na to wezwanie, żeby odwiedzać osoby osadzone. Ale zanim będziemy o tym rozmawiać, to goście nasi. Pan Alfred, już mówię nazwisko, Mańko z Bydgoszczy. Pan Alfred jest wolontariuszem Bractwa Więziennego Samarytania. Pierwszy raz w tej audycji. Pan Andrzej z Torunia.
Tak.
Witamy, panie Andrzeju. I drugi pan Andrzej z Bydgoszczy.
Witam.
Bardzo się cieszę z waszej obecności, panowie. Pani Aniu już podziękowałam. Pani Ania już nie jest pierwszy raz.
No my dziękujemy za zaproszenie, pani Barbaro, bo to
tak
jest...
Planowałam spotkanie z wami przed Wielkanocą, ale okazuje się, że pani ma serce otwarte na propozycję. Udało się. Dziękuję bardzo. A więc wracamy do naszego tematu. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Tak sobie myślę, pani Aniu i panowie, pani prezes i panowie, że kiedy mówimy, myślimy o więzieniu, czy myślimy o więźniach, czy o osobach osadzonych, to zależy, jakie się pojęcie używa, to mamy skojarzenia jednak takie nie bardzo negatywne raczej. Myślimy sobie, są to osoby, które sprawiły jakieś cierpienie komuś i teraz odbywają karę za to. Ale gdzieś pewnie z tyłu głowy mamy też takie przeświadczenie, że te osoby, które są za murami więzienia, oprócz tego, że komuś wyrządziły cierpienie, często wielu osobom, to jako ludzie, jako osoby same też doświadczają cierpienia. I będziemy w tej audycji właśnie o tym mówić. Jak można wyjść naprzeciw temu cierpieniu? Jak można ulżyć może cierpieniu?
Pani Anno. Myślę, że bez oparcia się o wiarę, o Pismo Święte, o słowa papieża Jana Pawła II, ta troska o więźniów może by nie miała takiej racji bytu. Bo same słowa Pana Jezusa z Ewangelii, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie, już są do przemyślenia niesamowitym materiałem, niesamowitym słowem.
Tak.
Ja szczerze mówiąc, nigdy się wcześniej nad tym nie zastanawiałam. Tak samo słowa Jana Pawła II, naszego wielkiego papieża, jesteście skazani, ale nie potępieni. Każdy z was przy pomocy łaski Bożej może zostać święty. Czyli nie tylko ten, co tam rowery kradł, czy jak ujechał, ale tak samo ten, który być może ma krew na rękach, jakąś przemoc i tak dalej. I też dla nas takich codziennych, przeciętnych katolików, bo mówię raczej o ludziach wierzących, może być to nie do przyjęcia, jakby nie do wyobrażenia. A ja muszę powiedzieć, że my jako bractwo poznaliśmy już naprawdę sporo ludzi, którzy przeżyli nawrócenie. No nie jest to pstryknięcie, że w momencie człowiek odmienia swoje życie, jest to proces, ale są osoby, które naprawdę no, są światłem. Są światłem ich postawa, ich modlitwa, ich troska. Także...
I takim świadectwem, że trzeba jednak do więzienia wprowadzać jeszcze inne osoby, nie tylko te, które pracują.
Tak, odnośnie innych osób.
Chciałam jeszcze powiedzieć pani Anno, żeby zakorzenić ten kontakt z osobami osadzonymi, zakorzenić jakoś w historii, to chciałam powiedzieć, że w historii Kościoła powstawały nawet specjalnie powołane ku kontaktom z więźniami zgromadzenia zakonne, które wykupywały więźniów i tak dalej. Także to, co teraz się dzieje, to nie jest nic takiego odkrywczego. Wróćmy do waszego bractwa.
Ja chciałam tylko jeszcze dokończyć ten wątek, tak? Kto jest jakby zobowiązany, czy powołany, czy powinien to czuć taką powinność posługi w więzieniu. Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to jakieś dodatkowe powołanie, jakie Bóg daje. Że to nie da się tego zaplanować. Ja z naszych osób, które są wolontariuszy w bractwie, no nie mogę wskazać ani jednej, która by sobie postanowiła już kiedyś, że to będzie ten wolontariat. Być może była wcześniej modlitwa, Boże, co mogę dla Ciebie zrobić i tak dalej. Bo to na pewno jest owocem mimo wszystko modlitwy. Nie jest to posługa łatwa. Idziemy no, w imię Jezusa Chrystusa, idziemy z Ewangelią i muszę powiedzieć jeszcze tak na świeżo, że wczoraj byłam z bratem Tadeuszem w Koronowie, były 3 spotkania i tak jak osadzeni odmawiali koronkę i śpiewali Jezu, ufam Tobie, bo to też widzi się po twarzach, po oczach to zaangażowanie, no dałby Pan Bóg, żeby ta modlitwa była trwała i żeby zmieniała.
Pani Anno, a wróćmy do początku. Bractwo wasze, Samarytania. No rozumiem, pani powiedziała, że taki wolontariat, taka praca, taka posługa jest pewnym wybraniem, jakimś cudem też dla człowieka, prawda?
No
jakimś
posłannictwem. No tak, pan Bóg wybiera nawet takich,
tak, oczywiście,
którzy się do tego nie nadają
się
za
stało,
bardzo.
Ale jak to się stało, że pani zainicjowała, bo myślę, że to pani, tak? Jak to się stało pani? Mamy pana Alfreda również, jego również spytamy. Dlaczego?
Jeżeli pani chce wiedzieć, dlaczego Bractwo Samarytania powstało?
Tak.
No w efekcie Bractwo Samarytania wskutek reorganizacji w takiej formie jest od 2 lat i kontynuuje posługę Bractwa Więziennego Krajowego, które miało oddziały. Jednym z oddziałów był oddział kujawsko-pomorski z osobowością prawną. I
czy pani była już wtedy, przed 2 laty już pani była?
Myśmy
tak?
16 lat już posługujemy.
Aha, rozumiem.
I także byliśmy w tych strukturach krajowych.
Byliśmy niejako taką filią Bractwa tego ogólnokrajowego, tak? Więziennego.
Tak, a później z racji tego, że już mieliśmy pewne doświadczenie.
Dlaczego akurat pani bractwem się zainteresowała? O to mi chodzi.
Aha, dlaczego bractwem? Ja się zainteresowałam.
Tak, właśnie o to mi chodzi, bo pani mówiła tak pięknie o wybraniu, o jakimś posłannictwie.
No to powiem, no myślę, że przede wszystkim w pewnym sensie z uprzejmości, bo byłam pilotem Jana Budziaszka, którego zaprosiłam do więzienia, ale tylko dlatego, że znałam psychologa i pomyślałam sobie tak, po chrześcijańsku Budziaszek się chwali, że do więzienia chodzi. No to jeden telefon do tutaj psychologa i tam pokieruje i oni sobie przejmą. A okazało się, że powiedziano, że mam wziąć, że mam napisać pismo do dyrektora i tak dalej, i tak dalej. I to jednorazowy, te spotkania 3-dniowe minęły. Rok minął, no i był rok różańca. No i tak szczerze mówiąc, mówię, Panie Boże, czy Ty chcesz, żebym coś dla Ciebie jeszcze zrobiła? I przyszła taka myśl, że rok różańca to może w więzieniu, chociaż jakaś modlitwa, zdrowaśka. No i w efekcie, wskutek rozmowy z kierownikiem oddziału zewnętrznego aresztu śledczego w Bydgoszczy, tak jakby wzmocnił moje ambicje, że zaprosiłam Kazimierza Pawłowskiego już świętej pamięci, byłego recydywistę, ze świadectwem. Nawet nie śmieliśmy powiedzieć, że to jest spotkanie religijne, tylko spotkanie z ciekawym człowiekiem, bo i malował,
no
i
właśnie,
poezję pisał.
Mnie interesuje to, że jak wchodzić z...
No to, tak, to proszę, muszę skończyć. Tak. I po tym spotkaniu z Kazimierzem Pawłowskim który, wiedziałam, że to jest człowiek wiary, ale tam jeszcze nie było żadnego osadzenia prawnego w tym więzieniu organizacyjnego dla tego spotkania. Osadzeni, tak, byli wzruszeni tym świadectwem, poruszeni i no, tymi wierszami, ale też świadectwo na koniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, że napisali pismo do pana dyrektora o to, żeby te spotkania, które ten osadzony założył w więzieniu i nazwał Arka, były również na Toruńskiej. A że ziarenko padło na Toruńską, to i padło potem do innych więzień. Ale Arka to była tylko wspólnota więzienna i przyszedł taki głos z Warszawy od pani Bernadyny Wojtkowskiej, że o, tam jest bractwo, żeby się do nich włączyć. No, ksiądz Paweł Wojtas, były naczelny kapelan, podpowiedział, żeby było jednolicie, to wszędzie te jednostki terenowe. No, bardzo szybko się tak stało, że zawiązaliśmy oddział kujawsko-pomorski i mogliśmy przez to, że mieliśmy osobowość prawną, łatwiej realizować projekty, no, z dotacji, tak, ministerstwa. Tak. A że nam to dzieło rozwiązano 2 lata temu z pewnych powodów, no, szkoda było już tych relacji, kontaktów, doświadczeń, wypracowanych metod i tych owoców i tego, co już się w sercu więźniów i naszym działo, zaprzepaścić. Stąd powołaliśmy się, był to rok miłosierdzia, jubileuszowy, stąd ta Samarytania, Bractwo Więzienne Samarytania.
A jak, bo rozumiem, że pani nie jest sama, tylko są też wolontariusze. Jest z nami pan Alfred Mańko, który jest wolontariuszem, a równocześnie pracuje w waszym bractwie.
Nie pracuje, u nas nikt nie pracuje.
Ja wiem,
nie,
ale
posługuje.
Pracuje,
tak,
posługuje w waszym bractwie jako taki... Jak to nazwać? Kim jest pan?
Wolontariusz, ale też jeździ na zjazdy międzynarodowe, bo jesteśmy w strukturach właśnie
Pani Alfredzie,
krajowych.
I pana droga do bractwa.
Moja droga do bractwa, no nie, nic nadzwyczajnego, na którym uczestniczę w duszpasterstwie rodziny przy kościele ojców jezuitów w Bydgoszczy i na jednej mszy świętej była właśnie pani Ania i poprosiła mnie, żebym też pojechał z nią do więzienia, żeby grać na gitarze, bo akurat tam na mszy świętej pełniłem posługę, że grałem na gitarze. No, długo się wahałem, czy pójść do tego więzienia. Szczególnie żona się bała, że tam coś strasznego mnie spotka, że jakieś choroby przeniosę z tego więzienia do domu. Ale po jakimś czasie, żeśmy się zdecydowali, tak się zaczęło, że byłem na spotkaniu, które prowadziła pani Ania i pan Tadeusz i tylko, no, przygrywałem na gitarze, a już po jakimś tam czasie też mówiłem też swoje jakieś tam doświadczenie religijne, które mam z tego duszpasterstwa rodziny u ojców jezuitów w Bydgoszczy. I potem, ponieważ pracuję w fabryce, gdzie zajmuję się eksportem i znam języki, to mi Ania skierowała na taki zjazd międzynarodowy do Toronto, gdzie byłem tłumaczem dla tej delegacji z Polski. I potem też jeszcze byłem na kolejnym zjeździe Bractwa Więziennego, to jest Prison Fellowship International w Rzymie. No, oprócz tego mamy takie zjazdy polskie, które
krajowe,
są też
tak,
bardzo takie...
Popowie.
W Popowie,
szkolenia,
w Częstochowie, szkolenia,
tak, rekolekcje.
To jest bardzo ubogacające.
A czy pan pamięta swoje pierwsze wrażenie z pobytu? No, takie spojrzenie na osoby, które tam są osadzone? Czy...
No, pamiętam, że byli czyści. Jak żona się bała, że będą jacyś tam, nie wiem, pełni pryszczy i jakichś chorób, to w ogóle by...
Że to zwyczajni ludzie, tak?
Że było bardzo czysto. Bardzo czysto, pełna była taka kontrola jak na lotnisku, jak się wchodzi do więzienia, wszystko prześwietlają,
tak,
dokumenty sprawdzają. No i bardzo otwarci i na wielu spotkaniach to było tak, że nie tylko my opowiadaliśmy, ale my słuchaliśmy przepięknych świadectw tych więźniów i to, no, nie można powiedzieć, że my idziemy, żeby tam przekazywać wiarę i idziemy się jakby też, żeby...
Wzajemne takie oddziaływanie, tak.
Wymieniać się wiarą. Zresztą to było na tych spotkaniach międzynarodowych, gdzie z całego świata byli przedstawiciele z różnych bractw i też byli, tak jak tutaj dzisiaj z nami są, też byli osadzeni. Jak oni dzielili się tym doświadczeniem spotkania z Jezusem. To było bardzo przejmujące.
Tak. Dziękuję, panie Alfredzie. Z nami są dwaj panowie, Andrzejowie. Osoby, które panowie, którzy przeszli przez więzienia. Chciałbym panom, to bardzo się cieszę, że panowie są, bo już mamy drugą albo trzecią audycję na temat właśnie bractwa. I jakoś tak chyba pierwszy raz mamy osoby, które były.
Nie? Tomek był.
Ach, to, pani Anno, pani bardziej pamięta niż ja. W każdym razie ja chciałam zapytać panów o ten pobyt w zakładzie karnym. Co jest tak, bo nie mamy wyobrażenia, co to jest, myślę. Co dla panów było takie najbardziej dolegliwe? I takie podpytanie do tego, czym jest ta cela więzienna? Bo myślę sobie, że to ten pobyt w jednym miejscu to może być najbardziej uciążliwe, ale to ja nie chcę nic sugerować. Który pan Andrzej? Pan Andrzej z Bydgoszczy.
Bydgoszczy, Andrzej Drużański, witam. W więziennej celi przesiedziałem 21 lat i parę dni. Co jest najgorsze? Pustka. Pustka po czymś straconym. I tu nie chodzi o rodzinę, o alkohol, o używki. Tu chodzi o coś więcej. Ja pokłóciłem się z Bogiem w 1984 roku. Wiedziałem, że on jest, ale je jednocześnie zapierałem się go, wyzywałem go. Musiało upłynąć kupę lat, bo do 2006 roku mniej więcej ta przepychanka, wojna mi...
To przeszło 20 lat.
Między mną i Bogiem trwała. Pamiętam swoje pierwsze doświadczenie z bractwem więziennym. Przyjechałem z transportu. Akurat odbywało się spotkanie bractwa i słyszę ze sali widzeń śpiewy, jakieś granie na gitarze. I pytam się więźnia, co
tam się dzieje?
Co to jest? Mówi, a bractwo więzienne przyszło. Bardzo brzydko powiedziałem mu, mówię, idę zobaczę tą bandę oszołomów. Poszedłem. Broń Boże, nie poszedłem się tam modlić. Poszedłem się pokłócić, wykpić. Nie dało się. Pokłócić nie... Nie dało się wykpić. Co mnie...
Został pan pochwycony.
Tak. Inaczej. Mnie uderzyło w tym wszystkim, bo nikt się mnie nie spytał, ile osób skrzywdziłem. Za coś siedzę, ile pobiłem. Tylko jak masz na imię siądź?
Cieszymy się, że jesteś.
Tak. Zaczęła się rozmowa. Ja Ja przez całe spotkanie próbowałem się pokłócić. Nie dało się. A więc gdzieś w swojej głupce mówię, na następne spotkanie się lepiej przygotuję. Poszedłem za tydzień. I rozbroił mnie brata Deusz, bo na wstępie wręczył mi grubą księgę, gruby katechizm katolicki. Mówi: Andrzejku, masz, żebyś się przygotował, żeby nas załamać. Człowiek rozbroił mnie. Przyjąłem i z bractwem więziennym jest jak z chorobą bardzo zakaźną, która wdepnie jest koniec.
Aha.
A propos pytania, czym jest cela więzienna? W 99% nieważne, czy ta cela ma 30 osób, czy 12, czy 5, czy 6, czy dwie osoby, jest pustką. I właśnie zapełnienie tej pustki jest na najgorsze w więzieniu, bo każdy osadzony, każdy więzień próbuje to zrobić na
swój sposób,
czyli jakieś używki, ćwiczenia, bójki, kłótnie, jakieś powstawanie grup, intrygi. To nie to.
Mm-hmm.
Dopiero gdy jawi się maleńkie ziarenko wiary, wtedy ta pustka zaczyna znikać. Nawet w więzieniu można czuć się wolnym człowiekiem.
Mm-hmm. Dziękuję, panie Andrzeju. Bardzo. A drugi pan Andrzej?
No,
pan jestem, Andrzej z Torunia.
Jestem z Torunia. Jestem katolikiem, byłem i będę. Jak dowiedziałem się, że idę do więzienia, co się trochę załamałem, ale zamknęli mnie w celi i tylko otwierali na śniadanie, obiady, kolacje albo i na spacer, ale odmawiałem. Ale jak ze spaceru szłem, to była też kartka, że można się zapisać do kościoła, do kaplicy. No i się zapisałem. Otworzyli, poszłem, no była mała kapliczka, było mało miejsca, no ale wszyscy się pomieścili i była msza, normalna msza. No ale później wywieźli znowu do innego więzienia. W innym więzieniu pytam się, no to nie tego, nie mówili, że nie ma nic takiego. Później znowu przewieźli mnie do następnego więzienia. Transport. Tam się pytałem, o jest, zapisz się, zapisałem się. Raz byłem, raz nie otworzyli. Na drugi tydzień. Na trzeci tydzień znowu byłem, tak w kratkę. No i później znowu wywieźli mnie też do Koronowa. I w Koronowie właśnie też mówię, co to tam jest, nie? No, mówią, że Arka. Krzyczą, Arka. No to mówię, idę. Poszłem, a tam właśnie też było spotkanie pani Ania, pani Tadeusz. No i się zaczęło.
Już pan wsiąkł.
I się zaczęło. No i wtedy było dobrze. I rozmowy, i msza była, i później po mszy były rozmowy z każdym właśnie osadzonym, swoje przeżycia. No i się zaczęło i chodziłem, i wyszłem, i na Toruńskiej też byłem, i z Toruńskiej wyszłem, no i jestem już na wolności. I cały czas chodzę do kościoła i chodzi będę.
Tak, pani Aniu? Pani Andrzeju bardzo.
Ja bym chciała dodać, że nasi bracia Andrzejowie i jeden i drugi znaleźli oparcie w rodzinie. I to jest bardzo ważne, że to lądowanie było takie przyjazne i pełne miłości. Bo pan Andrzej z Torunia, żona czekała, nasz Andrzej z Bydgoszczy mógłby książkę napisać, bo poznał narzeczoną, pewnie sam powie, na grupie AA w więzieniu. Ożenił się ze wspaniałą Laurą, na nią mówimy Laurka. Wspaniała kobieta. Andrzej ma 6 czy 7 lat już nie picia. Założył firmę, miał ślub w Bazylice. Tadeusz, nasz brat, był świadkiem. Także ma firmę, no po prostu, ale to też rola kobiety w tej readaptacji, w tym włączeniu się do społeczeństwa.
A więc uczucia, rola uczucia też jeszcze, tak?
Nie tylko uczucia, ale takiej odpowiedzialnego partnera, partnerki.
Odpowiedzialnej tak, miłości.
Która będzie taką podporą, a nie kamieniem młyńskim, nie?
Ale nie byłoby tego Aniu, bez zapełnienia tej pustki. Ja z więzienia wychodziłem ładnych parę razy i za każdym razem jak wychodziłem, to pytałem się już przedtem, gdzie tu jest sklep. Mnie nie interesował kościół, Bóg, wiara, drugi człowiek, tylko sklep.
Sklep, żeby alkoholu znaleźć.
Tak, no bo żeby zapełnić czymś tą pustkę.
Tak. I to cierpienie jakoś, przytłumić troszkę to cierpienie, tak. Że wyszedłem i jestem sam, tak?
Tak.
I nie mam co z sobą zrobić. Pani Aniu, no właśnie to, co panowie powiedzieli, to właściwie jest już odpowiedź na takie moje pytanie, co tam robicie?
No to ja bym jeszcze coś dodała, bo tutaj jest takie trochę...
Co bractwo może robić?
Bo teraz troszeczkę tak wybrzmiewa mimo wszystko, bo tutaj świadkowie tej sytuacji w celi i tak dalej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że my uświadamiamy również postawę ludzi, którzy zostali ofiarami. Nie wytykamy w jakiś sposób... bolący może, ale przy każdej okazji, przy modlitwie, modlimy się i różańcem, i koronką, na ile są przygotowani, czytamy Pismo Święte. Każdy problem, który jest, odnosimy nie tylko do tej drugiej osoby, ale również do Pana Boga i do osoby pokrzywdzonej. Tak jak dzisiejsza Ewangelia o miłości nieprzyjaciół, tak? Często się czujemy pokrzywdzonymi. To prawda, że ofiary są po dwóch stronach, bo i ta osoba skrzywdzona na wolności, Boże, okradziona, zabita, zgwałcona, no tragedie bywają, ale też osoba, która sobie zafundowała wyrok, czasem i 25 lat, kilkanaście lat, no to też jest trudna sprawa. Ale wtedy, kiedy nam osadzeni się żalą i nieraz na służbę więzienną, przepraszam, my często mówimy, słuchaj, to jest taka właściwie najtrudniejsza sprawa w chrześcijaństwie. Modlitwa za nieprzyjaciół. Jeżeli uważasz, że ten wychowawca, kierownik nie spełnia twoich oczekiwań, może kolega z celi i tak dalej, ty masz się za niego modlić. W Starym Testamencie, proszę bardzo, oko za oko, ząb za ząb, ale chyba nie o to chodzi. Nowy Testament, masz się modlić. I zobaczysz, jak Pan Bóg szybko znajdzie rozwiązanie problemu. A pamiętaj, że Pan Bóg ciebie będzie też tak traktował, jak ty potraktowałeś swoje ofiary, dopóki tego nie wyznasz w sakramencie pokuty i nie zadośćuczynisz, tak? Bo te rany, no musimy mieć świadomość, że... Po nas grzesznikach, bo Pani Basiu, my też jesteśmy grzesznice, bo często ludzie myślą, że tylko w więzieniu, a na wolności ludzie całkiem sobie nieźle grzeszą na miarę swojej łaski, bo wiadomo, że im więcej dano, tym więcej Pan Bóg będzie od nas wymagał. I właśnie ta świadomość, nie to żeby całe życie się dręczyć, ale trzeba cały czas też otulać modlitwą skrzywdzone ofiary. Znam taką osobę z listów, która dopuściła się wielkiej zbrodni przy napadzie na bank. No i kilka osób nie żyje. I ta osoba, tak z niedowierzaniem czytałam to świadectwo, ale kiedy potem doczytałam, że za każdą z tych ofiar odmówił nowennę pompejańską. No, nie zwrócił życia, ale dał coś z siebie takiego bardzo mocnego i cały czas pamięta o tym.
Ale
nie?
Przede wszystkim uświadomił sobie ogrom nieszczęścia, które poprzez jego czyn, prawda? Bo często się idzie w zaparte, prawda? Tak jak my, często grzesząc, musimy wiele czasu, często upływa, kiedy się skonfrontujemy z tym, przyznamy się, prawda?
A jeszcze to, pani Basiu, że jeszcze cokolwiek byśmy zrobili dobrego i złego, to te czyny będą za nami szły, prawda? I nawet z tymi ludźmi, których bardzo nie lubimy, nienawidzimy, czy żeśmy skrzywdzili, może nam się wydaje, że już tam dawno było, nieważne, albo już nie żyją, ale my się z nimi spotkamy w wieczności i trzeba będzie im spojrzeć w oczy. Także tutaj dzisiejsza Ewangelia o modlitwie nieprzyjaciół, a również wiadomo, że nie chcielibyśmy się może pamiętać o ofiarach naszego życia, których skrzywdziliśmy, ale tutaj myślę, że Bóg się przez tę Ewangelię upomina, żebyśmy walczyli Jezusem, walczyli miłością.
To jest chyba największy, najtrudniejszy rodzaj miłości za nieprzyjaciół, za tych, których kochamy, to przychodzi nam modlitwa w sposób spontaniczny, prawda, często, ale za tego, który często się, trudno nam przyznać nawet do tego, że jego ból jest konsekwencją mojego czynu, tak? A chciałam jeszcze zapytać, drodzy panowie, pan Andrzej Toruński i Bydgoski, bo tak mówiliście panowie tutaj o tym, że szukaliście kontaktu z bractwem, czy przyszliście do bractwa. Tak jakby to było czymś takim zwyczajnym, że można w zakładzie karnym szukać kontaktu z kapłanem, z Ewangelią. My chyba mamy taki obraz jednak więzienia, że są tam, jest to pewna społeczność, są grupy, podgrupy i tak dalej. I osoba, która no wyłamuje się może z tych grup, to nie jest dobrze traktowana. Panie Andrzeju?
To nie.
Ja mówię tak najogólniej oczywiście. Tak.
To nie jest tak, że jak któryś z osadzonych z więźniów idzie do kościoła, czy do spowiedzi, to już jest szykanowany w jakiś tam sposób. Wiadomo, może gdzieś się pojawić jakaś nutka drwiny tam od kogoś. Ja mi to było najzwyczajniej obojętnie, czy ktoś się patrzy tak na mnie, czy inaczej. Najważniejsze, że ja miałem zapełnioną pustkę. Najważniejsze, że ja się czułem szczęśliwy, potrzebny tam. Mm-hmm.
Ale nie tylko, Andrzeju, tak. Się czułeś potrzebny, ale również pięknie się modliłeś i różańcem i koronką, bo tak naprawdę to pustkę zapełniamy, oczywiście rozumiem ciebie, Panem Bogiem, bo człowiek zraniony, który nie poznał miłości Bożej, on będzie ranił innych, nie? Tak. Ale zapełnić tą pustkę można oczywiście, przede wszystkim modlitwą, żywą relacją z Bogiem, świadomością Jego obecności.
I relacją z innymi ludźmi też.
Że oddał życie tak samo za kolegę, którego ja nawet nie bardzo lubię, nie?
Tak.
Ja odpowiadając przykładem na pani pytanie. W zakładzie karnym w Bydgoszczy z moim kolegą, przyjacielem, porozmawialiśmy i dla nas jedna msza w tygodniu było za mało. Zwróciliśmy się do kierownika, do dyrektora o udzielenie nam kaplicy dodatkowo w tygodniu, żebyśmy mogli modlić się różańcem, koronką. Bez żadnego sprzeciwu otrzymaliśmy zgodę. Z początku chodziliśmy we dwóch. Później już było czterech. Później znowu trzech. Później sześciu. Ale nigdy nie byliśmy już tylko we dwóch. I co najważniejsze w tym wszystkim. Kapłan w więzieniu, czyli raz w tygodniu msza, ewentualnie raz w tygodniu rozmowa indywidualna. Ksiądz kapłan kojarzy się każdemu człowiekowi z modlitwą, z koronką, ze
sprawowaniem mszy i tak, tak dalej. Tak.
A wolontariusz, taki jak Ania, czyli normalny człowiek, nie w sutannie, normalny fizyczny człowiek, nie tylko modlitwa, ale najzwyklejsza rozmowa.
Najzwyklejszy kontakt. Tak. Tak, panie Andrzej, dziękuję bardzo. Czy pan Andrzej Strunia chce coś dodać? To może oddamy głos radiosłuchaczom już, Aniu?
No jak najbardziej.
Pani Aniu, bo tak może, chyba że pani Aniu, chciałaby pani jeszcze jakoś coś dodać.
Ja bym chciała tylko powiedzieć, tak, że właśnie jako ludzie Kościoła no, powinniśmy być bardzo zainteresowani osadzonymi. No, Episkopat Polski, wiadomo, 10 lat temu ustanowił Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów i będąc w Koronowie zadałam takie pytanie: słuchajcie, czy wy się w ogóle cieszycie, że taki dzień jest? Dzień, kiedy się za was modlą z wolności, kiedy w kościele jakieś tam organizują też może seminarium i tak dalej. I właściwie po co to jest, nie? No i bardzo spontanicznie były odpowiedzi, spontaniczne. No, żebyśmy byli lepsi, żebyśmy powrócili do rodzin. I rzeczywiście, rodziny często odrzucają. I pewien człowiek osadzony, kiedy dostał od nas list świąteczny, odpisał, że 7 lat pisał do rodziny bez odzewu. I to jest list od nas, który przyniósł mu taką wielką radość. Także módlmy się za więźniów, bo oni wrócą do społeczeństwa, a przynajmniej w wieczności będziemy im patrzeć w oczy. A szczerze mówiąc, nigdy nie wiadomo, czy czasem tam u góry nie będzie niespodzianek, bo Bóg daje tak wielkie łaski osobom, które się odbiły od dna i całym sercem i wolą do Niego podążają.
Tak, a myślę, że modląc się, mając tę świadomość, że są osoby osadzone i modląc się za nich, przygotowujemy jednocześnie siebie na przyjęcie tych osób obok siebie w społeczeństwie, prawda? Żeby one po wyjściu nie były w jakiejś pustce też.
No, jest też przełożenie społeczne, nie tylko religijne, tak, bo oczywiście, w ślad za tą modlitwą chodzi. Bóg daje różne inspiracje, tak, i powstają właśnie ośrodki, wsparcie, tak, i społeczeństwo żyje
no
w większym komforcie.
No i też
komforcie,
te stereotypy,
nie?
Się jakoś tak przełamują, stereotypy więźnia. Tak?
Przede wszystkim modlitwa daje odwagę. Nie tylko ofierze, ale również modlącemu się.
No pewnie.
Się także.
Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o kontakcie z osobami osadzonymi z więźniami. W studiu, przypomnę, jest pani Anna Strans, prezes Bractwa Więziennego Samarytania z Bydgoszczy oraz pan Alfred Mańko, wolontariusz w Bractwie, i dwaj panowie Andrzejowie, pan Andrzej z Bydgoszczy i pan Andrzej z Torunia. Teraz już oddajemy głos państwu. Jeżeli państwo zechcą z nami rozmawiać, to prosimy bardzo. Telefony nasze 56, numer kierunkowy 655 23 55, 655 23 56, Polska Północna Południowa, dwa numery telefony w radiofonii w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy za granicę 48 56 kierunkowy 655 23 33 655 23 66. Już mamy telefon. Halo, słuchamy? Halo, słuchamy? Halo? Drodzy państwo, odbieramy już telefony. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja tutaj mówię, Marian z Wrocławia. Ja tylko chciałem taką małą uwagę zrobić do tutaj do wypowiedzi. Mianowicie pani, która tam ta chyba tu główna pani prowadząca tą wypowiedź, stwierdziła, że tutaj chcą działać w więzieniu na rzecz tych osadzonych, ponieważ no, żeby im tam powiedziała, żeby im tam ulżyć trochę w tym cierpieniu. Czy ja jestem słyszany?
Tak, tak, oczywiście, słuchamy pana, tak? Bardzo uważnie.
No i w związku z tym uwaga, ja uważam, że to jest nieprawidłowe podejście, dlatego że to jest wbrew sprawiedliwości. Ludzie osadzeni powinni cierpieć na miarę wyznaczonej sobie kary, bo to jest właśnie sprawiedliwe. Natomiast można ich oczywiście nawracać, to jest słuszne. Można też ich umacniać, czy wskazywać w jaki sposób mogą przetrzymać te swoje cierpienia. To też jest słuszne. Natomiast nie wolno im ulgi mieć w cierpieniu, ponieważ to jest im wyznaczone i oni muszą to przecierpieć w ramach sprawiedliwości. Tak. To tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy pana serdecznie. Co państwo mówią?
Halo?
Ja bym chciała tylko dodać, witam pana, że to, co robi Bractwo Więzienne, to jest taka Boża resocjalizacja i naszym celem nie jest umilanie czasu, tylko jest po prostu doprowadzenie ludzi do przejrzystego sumienia, do poznania, tak jak mówiłam, miłości Bożej, do cierpienia świadomego, które będzie pokutą, tak? Które będzie znoszone jako wynagrodzenie. Natomiast tutaj pani...
Ale poznanie siebie, ja myślę, że nie będę tłumaczyła swojej postawy. Myślę, że poznanie siebie poprzez, czy poznanie Pana Boga poprzez właśnie te wszystkie formy, które bractwo stosuje, prawda, doprowadza również do poznania siebie i to, co pani Anna powiedziała, do rozpoznania swojego sumienia, więc to chyba jest niezwykle...
Do kształtowania swojego sumienia, do wywołania empatii, do w ogóle rozwinięcia duchowości człowieka,
tak.
Bo duchowość to nie tylko religijność. Religijność to już jest takie pełnia duchowości, ale człowiek, który nie potrafi odczuwać, wyobrazić sobie, co drugi człowiek przeżywa, jak on cierpi, który po prostu będzie takim człowiekiem z kamienia. No, mówi Pismo Święte, zabiorę ci serce kamienia, a dam ci serce nowe. I my próbujemy te nowe serca po prostu stworzyć przy pomocy Bożej, w izolacji.
Nie, ale w izolacji nie, nic dobrego, w totalnej izolacji, myślę, w nic dobrego nie może się zrodzić. Tak, panie Andrzeju, pan chciał coś
tak,
dodać tutaj.
Ja tylko tyle chciałem panu powiedzieć, że takie totalne izolowanie tych ludzi, którzy popełnili przestępstwo, którzy trafili do więzienia, spotęgowałoby
ich, no wiadomo,
zło.
Tak, dla nas
spirala zła.
I ich złość, a samo przyjście do więźnia ze Słowem Bożym, z dobrym słowem, pomaga zrozumieć tej drugiej stronie, dlaczego tu jestem.
Tak, to już właśnie mówiłyśmy, pani Anna to Dziękuję. Powiedziała i ja, i tu pan Andrzej, także to takie oczywiste. Trzeba wziąć pod uwagę, że ten człowiek z zakładu karnego, z więzienia wychodzi potem na wolność.
Tak,
jaki
tak,
on wyjdzie? Jaki wyjdzie? Czy mamy telefon? Jeżeli mamy, to słuchamy. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Nie mamy telefonu, ale drodzy Państwo, zachęcamy do telefonowania do nas. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Słuchamy Pana. Ojej, jakieś problemy dzisiaj
ale
z telefonem. Tak, jakieś nie, tak, niespodzianki. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać i przypomnę, że jeżeli Państwo się dotelefonują, dodzwonią, to prosimy wyłączyć już radio, żeby nie było takiego pogłosu.
Może przez te pół minuty przerwy.
Tak, proszę.
A już jest tak?
Tak, nie ma telefonu.
Dodam tylko, że właśnie przecież Ewangelia mówi, że Pan Jezus mówi, przyszedłem powołać grzeszników, tak?
No to wiadomo.
I ta troska, natomiast oni się też nie wzięli znikąd, bo to są często owoce naszych błędów.
I w ogóle nie tylko naszych indywidualnych, ale też no różnych społecznych. Tak. Także wiadomo, że to nie jest to takie proste. Może byśmy chcieli tak właśnie taki model sobie stworzyć, że ktoś, kto zło popełnia, to ma odcierpieć, prawda, i to da 100%. I wtedy, ale wychodzi później. Wychodzi. Czy nie lepiej dotrzeć do niego i sprawić, żeby on zrozumiał, co się stało? I co z nim się teraz dzieje i tak dalej. To przecież takie wydaje się oczywiste. Nie mamy telefonu?
Mamy, tak. No najlepiej byłoby nie karać pewnie, prawda? Mm. Bo się okazuje, że w przypadku młodych ludzi jednak wychodzą z więzienia gorszymi niż wchodzą.
No
jest
tak,
taka rzeczywistość.
Właśnie to jest
tam się uczą zabijać, tam się uczą różnych sprawności. Nie wiem, czy panowie się zgadzają ze mną, ale tak to jest.
No jadąc tutaj do Torunia.
W przypadku młodych ludzi, bo mówię, tak, starsi być może mają to doświadczenie, ale tak. Młodzi niestety wychodzą gorsi niż wchodzą.
Cały problem jest przecież w organizacji. Co to znaczy resocjalizacja? Już nauka się nad tym, ja mówię o akurat pedagogice specjalnej polskiej. To są dyskusje, ja śledzę to przynajmniej od około 40 lat. Co to znaczy resocjalizować młodych ludzi?
Pani Basia nie była w więzieniu, ja też.
Ja byłam kilka razy, proszę ojca, bo to była moja praca po studiach.
Ale tutaj
teraz.
Może pan, bo widzę, chciał coś powiedzieć.
Nie,
pan...
oczywiście nie byłam osadzona, ale no tak. Byłam i oglądałam, szczególnie więzienie dla kobiet zrobiło na mnie straszliwe.
W Fordonie w Bydgoszczy.
Tak, no. Tak.
Ale jeszcze ja bym dodała, że to wszystko jest ważne, właśnie powinno zmierzać do tego, żeby tylko dzięki Bogu i dzięki wierze miało wymiar pokuty i zadośćuczynienia to więzienie i to cierpienie. Minęliśmy miejsce porwania księdza Jerzego, jak jechaliśmy z Bydgoszczy. Mhm. Tam akurat odmawialiśmy różaniec. No i wiadomo, zło dobrem zwyciężaj, że nie da się zła zwyciężyć złem. Cierpieć oczywiście, tak, no, tak. Ale to cierpienie nie związane z krzyżem Chrystusa też nie ma takiego sensu, jakiego
byśmy chcieli. Tak samo dyskusja o karze śmierci. Ja kiedyś myślałem, że to jest największa kara, ale czytałem wywiad z mordercą takim wielokrotnym, który powiedział, że wolałby karę śmierci niż dożywocie.
Łatwiejsza, ale ja jeszcze parę słów chciałbym...
Proszę bardzo, panie Andrzeju, czekamy na telefony, przypominamy radiosłuchaczom.
Wiedzieć o odnośnie roli bractwa rodziny dla więźnia.
Dla osadzonych, tak?
Ja w 2005 roku straciłem córkę. Moja 16-letnia córka została zamordowana. Jedyne, co mnie przepełniało wtedy, to chęć zemsty, złość i szczerstwa wobec Boga, bo mówiłem, że zgoda, ja jestem winien. Ukaż mnie, ale nie winno o osobę. Od tamtej pory upłynęły 2 lata. To był 97 rok. Przebywam za kładzie karny w Koronowie. Przez zupełny przypadek trafiam na spotkanie Bractwa Więziennego, gdzie swoje świadectwo mówi brat
Tadeusz Skonina.
Tak.
Od Szkaplerzy.
Ja wtedy na tym spotkaniu tak, jakby ktoś zdjął mi przepastkę z oczu, doszło do mnie, że ja w 2005 roku nie straciłem córki, ja odzyskałem ją, bo ja sobie w tym dniu, w dniu 16 maja 2005 roku sobie przypomniałem o niej. Bo ja uważałem się za wspaniałego tatusia, bo płaciłem alimenty.
Mhm. Rozumiem. Panie Andrzeju, mamy telefon. Dziękuję bardzo. Słuchamy. Halo?
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Bożenna Maria. Ja chciałam tylko taką rzecz zgłosić, proszę Państwa, że zanim będę miała wypowiedź, coś jest nie tak. Telefony są zablokowane, dlatego że...
Pani Bożenno, szkoda czasu.
Tak,
prosimy,
ale po prostu Państwo mówią, że nie ma, a jest sygnał wolny i też na tej telefonie drugi i nikt nie odbiera, albo jest
Pani
zajęty.
Pani Bożenno,
też...
Mario, prosimy
do tematu. Ja chciałam taką rzecz tylko przekazać, że mam osobę zaprzyjaźnioną, która ma, no powiedzmy sobie, nazwijmy to umownie jakby narzeczonego, bo to nie jest tak stricte narzeczony, któremu przydarzyło się znaleźć w więzieniu po raz drugi. Albo kolejny tam raz. Już nie wnikam w to. Oczywiście nastawienie rodziny jest takie, że to i tak nic nie da, bo on odsiedzi, bo mu tam jeszcze zostało niecałe 2 lata i dalej będzie to samo. Nie będzie uczciwy, nie można mu zawierzyć i tak dalej. No, ona jednak jak gdyby jest w opozycji i jeździ do niego, odwiedza, stara się go umacniać i po prostu no, ma nadzieję, że jednak po prostu on się odmieni. Tym bardziej, że się właśnie wykazuje cechy nawrócenia, bo zaczął praktykować i zwraca się do Boga i ona wierzy, że on jednak wyciąga tą rękę. Natomiast rodzina już tak jakoś skreśla. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Tak, to dobry głos tutaj, bo tak często jest, że...
Tak może też tak być. Inny człowiek jest w więzieniu, trochę inny jest po wyjściu, dopóki jakby się tak nie ogarnie, nie stanie na twardym gruncie, więc wiadomo, że to nie jest czarodziejska różdżka.
To jest na pstryknięcie. Tak.
Jeżeli będzie trwał, będzie miał relacje z Bogiem, dalej żywe i nie popadnie w używki, bo jeżeli zacznie pić czy ćpać, no to właśnie niestety, ale pewnie szybko wróci do więzienia, chociażby dlatego, że nie będzie miał kontroli nad swoim życiem. Może być i tak, ale zadanie do modlitwy. Jeżeli jest wierząca, to niech się modli za tego przyszłego zięcia.
No tak, wiara czyni cuda.
Tak, jeszcze mamy jeden telefon. Halo, słuchamy? Halo? Halo? Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię w Anna ze szpitala w Zakopanem, złożona ciężką chorobą, zapalenie płuc ostre. Ale słucham i powiem szczerze, że byłam przerażona tym panem, który tak drastycznie kategorycznie był takim sędzią okrutnym dla osób, które są skazane, ponieważ kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I wszyscy się rozeszli. I chciałam powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia także mówi o tym, o miłości Bożej, o nieskończonym miłosierdziu właśnie dla tych, którzy potrzebują pomocy, miłości w cierpieniu. A niewątpliwie, bez względu na to, za co ten człowiek jest skazany, znamy też przypadki, że wielu ludzi odsiadywało niesłusznie, ale jeśli nawet, to niesienie pomocy jest cudem, cudem łaski Bożej. I ja jestem bardzo szczęśliwa, że ci panowie, którzy są w więzieniu, jeden z nich powiedział, że czuje się wolny.
Już wyszli, wolny. Przepraszam, wyszli, są na wolności. Jeden 7 lat, drugi 3.
A, tak, że czuł się wolny w więzieniu, kiedy się modlił. Kiedy się modlił, modlitwa ma wielką moc.
Proszę pani, musimy kończyć. Bardzo pani serdecznie dziękujemy. Bardzo to bardzo dziękuję. Piękny głos.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy panią i życzymy dużo zdrowia.
Osoby, które są osadzone i modlę się razem ze wszystkimi, bo jest to cierpienie, któremu mamy jako chrześcijanie pomóc.
Tak,
pomóc.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Doprowadzić ich do nieba. Prosimy o modlitwę o wolontariuszy do Bractwa Więziennego, do Duszpasterstwa Więziennego.
Dziękujemy bardzo. To bardzo piękny głos na koniec. No właśnie. Drodzy Pani, Pani Anno, nie wiem, czy jakiś kontakt do Was, jeżeli Pani chciała, tak. Prosiła wolontariuszy, czy
jak to najbardziej. Wsparcie. Najprostszy kontakt to jest może telefoniczny, ponieważ każdy drogą mailową może 531 577 585. Powtórzę. Telefon komórkowy 531 577 585. A też można elektronicznie Bractwo Więzienne bez znaków polskich @samarytania.pl. Mamy stronę internetową,
no
gdzie
właśnie,
jest kronika działalności.
Napisać, wpisać Bractwo Więzienne, tak. Samarytania.
I wyskoczy nasza strona, a jak Państwo piszecie Bractwo Więzienne Bydgoszcz, to wyskoczy poprzednia strona, która jest kroniką tam 12 lat działalności. Tak. Jest co oglądać i czytać. Także zapraszamy serdecznie.
No,
nie bójcie się.
Przede wszystkim
tam
Pani
czeka
Anno do
Jezus.
Wspierania modlitewnego. Tak, osób osadzonych.
I po prostu myślę, że każdy powinien chociaż raz w życiu iść do więzienia z posługą. Mm-hmm. Bo ja też nie myślałam, że będę chodziła tak często i to się tak rozwinie. Ja myślałam, że idę raz jedyny.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. No te audycje też, to w radiu są rozmowy niedokończone, ale często mam wrażenie, że te audycje też są takie niedokończone. Godzinka mija szybko. Dzisiaj rozmawialiśmy o Bractwie Więziennym Samarytania. Naszym takim hasłem było w byłym więzieniu. Odwiedziliście mnie. Gościliśmy panią Annę Strans, prezesa Bractwa Więziennego Samarytania z Bydgoszczy, pana Alfreda Mańko, wolontariusza Bractwa, pana Andrzeja Drożańskiego z Bydgoszczy oraz pana Andrzeja z Torunia. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Życzę wszystkiego, co najlepsze. I prosimy, módlmy się za siebie wzajemnie, bo o to chodzi przecież. A za tydzień zapraszam na spotkanie z kapelanem hospicjum. Będziemy mówić o pomocy, o wsparciu duchowym w hospicjum. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Dziękuję bardzo ojcu Januszowi za realizację programu i za włączenie się w naszą audycję. Szczęść Boże wszystkim Państwu, którzy słuchali. Żegna się Barbara Momot.